Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
Film muzyczny kojarzy się przeważnie z pogodną i sentymentalną opowieścią, zakończoną happy endem. Wplecione doń melodyjne piosenki łatwo wpadają w ucho, a staranna choreografia przydaje filmowi lekkości i ciepła. Nieskomplikowana fabuła, muzyka oraz taniec zamieniają całość w łatwą i przyjemną rozrywkę. Tak właśnie prezentują się klasyczne Parasolki z Cherbourga, Deszczowa piosenka czy Hello Dolly. Filmy, które podbiły serca publiczności i na trwałe zapisały się w historii kina.
Jakże odmiennie na ich tle wypada nagrodzone aż 8 Oscarami dzieło Boba Fossa, który przeniósł na ekran popularny na Broadwayu Kabaret. Musical oparto na powieści Goodbye to Berlin, w której autor Christopher Isherwood zawarł swoje gorzkie obserwacje Berlina lat 30. Idąc śladem powieści, twórcy filmu wprowadzają widza w atmosferę Niemiec z okresu Republiki Weimarskiej, Republiki Biedy, bankrutów i rodzącego się nazizmu z jednej strony, a zarazem zbytku i dekadencji z drugiej. Ów świat, chylący się zwolna ku upadkowi, ukazany zostaje z perspektywy jednego z berlińskich kabaretów. W zadymionej sali, przy kuflach piwa, goście przyglądają się frywolnym występom tancerek, śmieją się bynajmniej nie z salonowych dowcipów i szukają miłości na jedną noc. Ale to właśnie tu, niczym w soczewce, w prześmiewczych tekstach piosenek i gagach, widać cały ówczesny świat. Od pogoni za pieniędzmi, przez upadek obyczajów, po rodzący się faszyzm, z którego, jak na razie, można się jeszcze śmiać.
Bohaterem zrealizowanego w 1972 roku kabaretu jest Brian, młody doktorant z Cambridge, który decyduje się na przejazd do Berlina. Ponieważ nie należy do zamożnych, stać go jedynie na wynajęcie pokoiku w obskurnym sublokatorskim mieszkaniu. Jego sąsiadką okazuje się Amerykanka Sally, żyjąca z kabaretu i przygodnych miłości. Dziewczyna od pierwszego dnia roztacza opiekę nad Brianem i staje się jego przewodniczką po nieznanym mieście. Sally śpiewa, pije i gotowa jest zrobić absolutnie wszystko, aby tylko dostać prawdziwą rolę aktorską. Mimo tłumu znajomych czuje się jednak dogłębnie samotna. Po śmierci matki pozostał jej z rodziny, jak możemy przypuszczać, tylko ojciec. Ojciec ambasador, którym można się chwalić wśród obcych, lecz na którego pomoc i miłość liczyć nie sposób.
Sally, którą przebojowo gra Liza Minnelli, dostrzega w Brianie kogoś całkiem innego od wszystkich ludzi, którzy ją otaczają. Anglika razi jej wulgarność, będąca dla niej czymś naturalnym, a na dodatek, zamiast ją uwodzić, ofiaruje jej swoją przyjaźń. Jak na musical przystało, między bohaterami rodzi się w końcu uczucie, lecz nie znajduje ono swego happy endu. Brian, zakochany pierwszą młodzieńczą miłością, chce poślubić Sally i gotów jest nawet uznać dziecko, co do którego nie ma żadnej pewności, że jest jego. Ze wszystkich sił pragnie wyrwać dziewczynę z jej środowiska i zapewnić jej wygodne, mieszczańskie życie u swego boku. Jednak Sally, nad małą stabilizację, przedkłada swoje marzenia o scenicznej karierze. Dlatego usuwa ciążę, a dotknięty tym dożywego Brian sam powraca do Anglii.
Szanowni Państwo, przed Wami międzynarodowa gwiazda Sally Bowles.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Mimo muzyki, tańców i żartobliwych piosenek, kabaret okazuje się miejscem nadzwyczaj smutnym. Ale jeszcze bardziej przygnębiający wydaje się świat, który go otacza, a który widz obserwuje jako tło romansu Briana i Sally. Jedni mają pieniędzy pod dostatkiem, jak baron Maximilian, oddają się kosztownym przyjemnościom, nie licząc się z nikim, niczym, a już na pewno nie z moralnością. Inni przeciwnie, stoją na krawędzi bankructwa i chwytają się wszelkich sposobów, by nie pójść na dno. I tak przedsiębiorca Fritz widzi dla siebie ostatni ratunek w poślubieniu posażnej panny. Gdy jednak naprawdę zakochuje się w Natalii pochodzącej, jak to określa, z obrzydliwie bogatej rodziny, problemem okazuje się jej żydowskie pochodzenie. Wobec nasilającego się w Niemczech antysemityzmu dziewczyna nie chce go poślubić, by nie ściągnąć na niego nieszczęścia. Decyzja, jaką ostatecznie musi podjąć, zburzy całe jego dotychczasowe życie.
If you could see else through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see else through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society moan, but if they could see us through my eyes, maybe they'd leave us alone.
Obok Maximiliana i Fritza reżyser ukazuje całą rzeszę mniej lub bardziej anonimowych ludzi. Na ulicach coraz bardziej stają się widoczni umundurowani członkowie SA, hałaśliwie agitujący za narodowym socjalizmem. Starszym, którzy na co dzień borykają się z niedostatkiem, łatwo trafiają do przekonania hasła mówiące o spisku światowego żydostwa. Brian, jako jeden z niewielu, dostrzega w stopniowo gęstniejącej atmosferze realne zagrożenie. Porządni i syci Niemcy widzą w bojówkarzach tylko użytecznych chuliganów, którzy pomagają rozprawić się z komunistami. Ale to Brian ma ostatecznie rację. Bo w atmosferze rozkładu i upadku propaganda nienawiści znajduje żywy odzew, zwłaszcza u młodych i energicznych, którzy potrzebują działać w imię jasno określonych celów. Dobrze obrazuje to wyjazd na wieś, podczas którego bohaterowie opowieści uczestniczą w szczególnej majówce. Młodzi chłopcy w mundurach zaczynają intonować pieśń „Jutro należy do mnie”. Powoli dołączają się do nich dziewczęta, a później kolejno coraz starsi. Złowieszczy śpiew potężnieje nad wsią, zwiastując koniec chaosu i narodziny totalitarnego porządku.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.